Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
W 34 rozdziale proroctwa Ezechiela Bóg wypowiada się na temat pasterstwa. Zaczyna od skarcenia złych pasterzy. Nie będę się na tym koncentrował. Interesuje mnie na samym początku bardzo ważne stwierdzenie, które tam się pojawia w wersetach 5 i 6. Ezechiel 34, 5, 6. Jest powiedziane tak. No, trzeba wprowadzić jednym zdaniem, o co chodzi wcześniej. Bóg właśnie karci złych pasterzy, że paśli siebie, a nie paśli jego ludu. I od 5 czytamy, tak rozproszyły się, czy też z tego powodu rozproszyły się moje owce. Zabrakło im pasterza. Stały się żerem drapieżnych zwierząt. Poszły w rozsypkę. Czyli inaczej mówiąc, znowu zostały rozproszone. Dwukrotnie już jest to powiedziane. Błąkały się moje owce po wszystkich górach, po każdym wysokim pagórku, błądziły one po całej ziemi i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył. Nie było nikogo, kto by je zechciał odnaleźć. Wiecie, ten fragment mówi o pewnej prawdzie, Bożej prawdzie, która brzmi następująco. Lud Boży nie może obejść się bez pasterzy. Dlatego jest taki, a nie inny tytuł dzisiejszego kazania. I ty zostań dobrym pasterzem. Nie po prostu pasterzem. Jest powiedziane wyraźnie, jakim pasterzem powinien być każdy z nas, albo ten szczególnie, kto czuje to powołanie. Wiecie, Bóg dalej w tym rozdziale znajduje rozwiązanie. Skoro ludzie jako pasterze zawiedli, to On przejmie pasterzowanie bezpośrednio nad swoim ludem. I my wiemy, że przyszedł arcypasterz. Jezus jest arcypasterzem. Ale to nie oznacza, i On pozostaje zawsze najważniejszym pasterzem w życiu każdego z nas. Z osobna, a także jako wspólnoty. Nie tylko tej wspólnoty, ale każdej wspólnoty, całego Kościoła. On jest pasterzem pasterzy. Ale to nie oznacza, że nie ma wielu innych, którzy jako jego pasterze troszczą się o jego lud. To gwoli takiego motta myśli przewodniej. Spójrzmy na inny fragment. Ewangelia Jana, rozdział 21. Wszyscy pomyśleli, że chodzi o 10. Już ja wiem. 10 też będzie. Rozdział 21, wersety od 15 do 17. Jest po ukrzyżowaniu Jezusa, jest po zmartwychwstaniu Jezusa, natomiast powołani przez Niego uczniowie wrócili do dawnego życia. Tak? Łowią nadal ryby, przestali łowić ludzi, czekają, nie wiadomo, sami nie wiedzą na co, czy w ogóle trzeba czekać. No i przychodzi, pojawia się Jezus, znacie tą historię na brzegu jeziora, zaprasza ich na to śniadanie, które przygotował i od 15 czytamy. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? To są zawsze te pokusy, które mnie łapią, jak czytam tekst. A mianowicie teraz coś on do mnie mówi. Ale zostawmy to. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Wiecie, dlaczego Jezus, to wielokrotnie pewnie słyszeliście interpretację tego fragmentu, trzy razy go zapytał? Ponieważ trzy razy się go zaparł. Zdradził. Nie był wierny, nawiązując do tego, co mówiła Magda. Nie wytrwał w próbie. Zaparł się Pana. On był odstępcą. I Jezus mu taką pokutę nałożył. Trzy razy go zapytał, tak żeby go złamać w sercu. Ale pokutą było to: Ty, który zdradziłeś, to teraz daję Ci taką pokutę. Dbaj o moje owce. Troszcz się o moje jagnięta. Pilnuj je. Prowadź je. Jeśli to Bóg mówił do Piotra i jego powołał na jednego z najważniejszych swoich sług, tego, który go zdradził, to Bóg tym bardziej powołuje ciebie. Nie wiem, gdzie byłaś, gdzie byłeś i co się wydarzyło w twoim życiu, co zrobiłaś, co zrobiłeś. Ale Jezus mówi, że cię powołuje, abyś pasła Jego lud. Żebyś była pasterzem. Żebyś był pasterzem. Czyli widzicie, Ezechiel mówi: brakuje pasterzy, a powinni być. A Jan mówi nam: każdy może być pasterzem, skoro Piotr był. Wiecie, to z Hebrajczyków, tam jest akurat o nauczycielach, ale to jeszcze do tego wrócę. Powinniście, i to jest ogólnie powiedziane do wszystkich, powinniście już być nauczycielami innych. Zapamiętajcie to o tych nauczycielach, bo to jest coś, co się łączy z pasterstwem. Psalm 23, słynny 23 psalm, mówi nam: Pan jest moim pasterzem, Jahwe Roi. Od pasterz hebrajskiego, czyli roe, czyli ten, który dogląda, opiekuje się i żywi owce. I tak naprawdę mamy taką w psałterzu trylogię pasterską. Jest to psalm 22, 23 i 24. Warte do przestudiowania. W psalmie 22, takim mocnym motywem, który znajduje odzwierciedlenie w Nowym Testamencie, właśnie w 10 rozdziale Ewangelii Jana, w 11 wersecie, który już tydzień temu był przywoływany przez pastora, tam jest mowa o tym, że Bóg dokonuje odkupienia owiec. W psalmie 23 ponownie jest powiedziane, na co znajdujemy fragment w Apokalipsie 7:17, że ratuje pasterz życie owiec, owcom. I w 24 jest powiedziane, na co znajdujemy porównywalny fragment w 1 Piotra 5:4, że nagradza owce pasterz. Pamiętacie chociażby ten fragment, zaraz wejdziemy w szczegóły, ale ten, znaczy nie akurat 23 psalmu, ten fragment w 23, gdzie jest powiedziane, że ten dobry pasterz namaszcza moją głowę oliwą. Po co? Żebym był namaszczony, miał tłuszcz na głowie? Wiecie, dlaczego się namaszcza łeb owiec? By chronić przed chorobą. Szczególnie przed pasożytami, przed muszkami atakującymi oczy i uszy. Ciekawy symbol. to, co widzisz i to, co słyszysz. I jeszcze jest to, i to atakują to miejsce nozdrza, przez które oddychasz, tchnienie, które twoje wychodzi. No już nie wchodząc w szczegóły, tam składają te muszki biednym zwierzętom larwy i ponieważ je swędzi, to owce, żeby sobie poradzić z tym, czasami uderzają łbem o skały, krzywdząc się w ten sposób. I dlatego pasterz te miejsca namaszcza, żeby je zabezpieczyć. No i teraz przejdźmy do tego, co byłoby oczekiwane w tym szerokim temacie pasterstwa, na który by dni nie starczyło zapewne. Ewangelia Jana, rozdział 10. Wiecie, pierwsze, co się mi nasunęło, to jest ten werset 11, od którego zawsze zaczynamy. Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Ale tak naprawdę to by trzeba było od pierwszego zacząć. Ręczej zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Zaś za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie pojęli znaczenia. Czy tu jest w ogóle szerszy kontekst, bo tak naprawdę 10 rozdział jest powiązany z tym, co wcześniej Jezus mówi, nawet z historią uzdrowienia w rozdziale 9 i jest powiązany z tym, co jest dalej w rozdziale 11. Ale i tu, w tym fragmencie, w 10 rozdziale jest bardzo dużo symboliki. Bardzo dużo symboliki różnorodnej dotyczącej tego, kim jest Jezus i co On robi. My dzisiaj tylko o pasterskiej będziemy mówić, ale za nią się kryje, oprócz takich oczywistości, o które powiemy, znacznie więcej rzeczy. Bo Jezus jest tu przedstawiony też jako brama, jako namiot zgromadzenia i tak dalej, i tak dalej. Wówczas Jezus w 7 wersecie zwrócił się do nich ponownie. Ręczej zapewniam, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To jest działanie pasterza, to jest jego cel. Żeby owce miały życie i to obfite w całej jego pełni. I teraz jest ten słynny fragment. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. I znowuż powtórzenie. Wiecie, jak coś się powtarza, to znaczy, że ktoś chce coś powiedzieć dobitnie, bardzo coś podkreślić. To są wytłuszczone fragmenty wypowiedzi Jezusa. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce. One też mnie znają, podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Drugi raz to mówi. Czyli raz podkreśla, że jest dobrym pasterzem, a drugi raz podkreśla znowuż, powtarzając, że oddaje życie za swoje owce. Mam też inne owce, nie należące do tej zagrody, te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. W ogóle to jest główny motyw stada, jedność. Mieliście to w Ezechiela. Co się stało, jak nie było pasterzy dobrych? Stado się rozproszyło. I tam Bóg mówi, ja zgromadzę swoje owce. I będą wreszcie pod właściwą opieką. Co jest głównym właśnie brak rozproszenia, rozpędzenia. Gdzie jesteśmy silni, pewni, bezpieczni? Gdzie się uczymy, gdzie się rozwijamy, gdzie obfitujemy? Gdy jesteśmy razem. co robi diabeł i jego sługi? Rozprasza. Rozpędza. I potem pojedynczo zjada. Tak jest. Znacie też z Ewangelii Mateusza 18, nie będziemy tego analizować, rozdział od 10 do 19, powtórzona w nieco innej wersji, Łukasz 15:3-7, przypowieść o zgubionej owce, która też wiele mówi o postawie pasterza. Więc na podstawie tych dwóch fragmentów, nie wchodząc w analizę poszczególnych wersów, bo można ją zrobić i ono, ludzie już to robili od dłuższego czasu, chcę powiedzieć jedną rzecz. Jakie są cechy dobrego pasterza? Co to znaczy być dobrym pasterzem, napisane wersalikami, czyli dużymi literami? Po pierwsze, prowadzi stado pasterz. Tutaj, w świetle tego fragmentu, wprowadza je na noc do zagrody, aby zabezpieczyć przed kradzieżą i dzikimi zwierzętami. Na dzień zaś wyprowadza na pastwisko. To jest jego robota. Oddaje swoje życie za owce. Według mnie, chociaż przede wszystkim chodzi tu o położenie swojego życia, to znaczy oddanie go w takim sensie, że gotowość na śmierć podczas bronienia. Będę bronił do śmierci moich owiec przed wilkami. Ale wydaje mi się, że możemy bez większego błędu przypisać temu oddaję swoje życie, temu określeniu, także inną rzeczywistość. Oddaję ją codziennie, nie muszę umierać. Umieram, rezygnując z siebie samego dla dobra owiec. Czyli zniosę, będę znosił niewygody życia pasterza, o których już słyszeliśmy tydzień temu. Tak? Będę znosił niesforność czasami owiec niektórych. Rezygnując z siebie. To znaczy też oddaję swoje życie. Nie chodzi tylko o heroiczny czyn na końcu. Zobaczcie, że Jezus nie tylko służył, kiedy żył na ziemi, nie tylko umarł na krzyżu, ale po zmartwychwstaniu, kiedy można by powiedzieć, no skończył robotę. Mówimy, wykonało się. Jezus nadal służy. Co robiąc? Wstawiając się. Rezygnuje z tego, żeby się wiedzieć, tak jak ja bym chciał, jako upadły człowiek, na tronie se siedzieć i na przykład odpoczywać. No, jaką ja świetną robotę zrobiłem. No teraz mnie uwielbiajcie za tą robotę. Nie, on dalej pracuje. Dalej służy. To jest serce sługi. Czyli to, widzicie, to jest jeszcze inna prawda. Służba nie kończy się tutaj. Ona jest wieczna. Auć! To nie oznacza, że tylko tu z siebie zrezygnuję po to, żeby tam wreszcie dać upust wszystkim pragnieniom, które się tliły. Nie. Jak my będziemy mieć wykształcone serce sługi, to po prostu tak będziemy żyć już wiecznie. Bo taki jest Bóg. To jest władca i Pan, który jest sługą. Jest w tym pewien paradoks, dla nas nie do końca zrozumiały, bo władcy i panowie, których my znamy i którymi my chętnie czasami byśmy byli, także są zupełnie inni. Oni tylko chcą brać. Ale nie Bóg. On daje, chce dawać, bo wie, bo taki jest i taka jest zasada, że lepiej jest brać niż dawać. Dobrze, jesteście czujni. Co robi pasterz? Chroni stado przed wilkami. W tym nie tylko złymi siłami, bo to jest pewna przenośna oczywiście, to co Jezus mówi, lecz także tymi ludźmi, którzy w taki czy inny sposób chcą stadu zagrozić, czy to pojedynczym owcom, czy całości. To co powiedziałem, szczególny nacisk położony został tutaj na ochronę jedności stada, tego by nie zostało rozproszone. Wiecie, ja czasami tak... Nie wiem, czy to jest element mojej takiej naturalnej natury, przepraszam za takie określenie, taki jak jestem jako człowiek po prostu z urodzenia, czy to zostało dodatkowo wzmocnione po nawróceniu pewnymi postawami przyjętymi z ogólnochrześcijańskie. No, ale ja generalnie do ludzi jestem dobrze nastawiony. Straszne rzeczy mogą robić, ale ja i tak we wnętrzu swoim dobrze myślę. To znaczy jestem taki, staram się być spokojny. Ale wiecie, i dla mnie jest wyzwaniem, że dobry pasterz to kijem pogoni wilka. A nie, że no ja rozumiem twój punkt widzenia, wilku. Jesteś głodny. Może jedną ci poświęcimy. I wtedy by taki deal zrobimy, że zjadasz jedną, już nie wracasz. No tak nie ma. Jest powiedziane, że będzie pasterz o tą jedną nawet do krwi wyłupił oczy temu wilkowi. Urwie mu łeb, żeby tu już nie wrócił. A jeszcze po to, że jak inne zobaczą ze stada wilki, bo one też stadem polują, to powiedzą, nie, tam nie idziemy. Ten to jest jakiś narwany. Przypominacie sobie Dawida? Zobaczcie, że jego postawa, zajmowanie się zwykłym, normalnym, typowym stadem, przełożyła się na to, że jak usłyszał, że wyszedł wilk Goliat i zaczął przeciwko Bogu mówić i jego ludowi, to on powiedział, w ogóle nie ma mowy. Co ten tu będzie wypowiadał? Mówi, ja już wiem, bo jestem dobrym pasterzem, że Bóg jest po naszej stronie. Ja zrobię z tym porządek. I zawstydził wszystkich wojowników, dwa razy od niego większych w Izraelu. Wiecie, ale to, że on tak chroni stado, mówimy o też o czymś innym. Paradoksalnie, wobec stada nie ma miejsca na przemoc. Dobry pasterz nie traktuje z przemocą stada. On wrogów tak traktuje. Czyli dobry pasterz to jest taki, że jak ktoś przychodzi zwodzić ludzi we wspólnocie, to on wtedy pomimo swojego spokoju Bożego, łagodności wobec wszystkich, świadomości, że ten, który zwodzi, na przykład inny człowiek, jest też zwiedziony i też należy się o niego modlić, w pewnym momencie, nie wyłupując nikomu oczu, oczywiście rozumiecie, że to jest pewna przenośnia z wilkami, powie stop, jeżeli ktoś nie będzie chciał posłuchać, nawrócić się albo w spokoju odejść. Mówi, nie zgadzamy się na to. Bo dobre pasterstwo polega na strzeżeniu stada. Dla mnie to jest trudne osobiście. Może bym mi z wilkiem posiedział, pojadł i porozmawiał. A czasami nie ma co rozmawiać. Trzeba go odgonić i jak przyjdzie skruszony, aleluja, chodź tu się nawróć i będziesz już bratem. Dopóki tego nie zrobisz, nie jesteś częścią stada. Ale jesteś zaproszony zawsze, żeby być. Zawsze jest miejsce, żeby wrócić. Dobry pasterz zna swoje owce, ma z nimi żywą relację. Wiecie, często, to z tej praktyki, o której pastor mówił, często, szczególnie gdy jest zimno lub niebezpiecznie, pasterz śpi pośród owiec. Wszyscy inni tam śpią, juchasi gdzieś tam po namiotach, w dobrych, lepszych miejscach, a on po prostu sobie jakąś taką kimankę załatwia pomiędzy owcami. To jest paradoksalne, to są zwierzęta, a mimo to się czują bezpieczniejsze, kiedy jest pomiędzy nimi. My od niedawna mamy kota i też obserwujemy, że zwierzę, które ono jest, chce być z nami. Siedzę sobie na kanapie i kot nagle ty, pyk i mi się zwija w kłębek koło nogi albo tutaj koło mnie. I wtedy bezpiecznie śpi. Czuję jeszcze żywą tkankę. To ja miałem skojarzenie ze starożytnością takich dowódców. Dobrzy dowódcy wojskowi, którzy byli przez żołnierzy dobrze oceniani, to tacy, którzy z nimi dzielą trudy życia. Czyli śpią w tych samych warunkach. Juliusz Cezar na przykład. Może nie do końca z chrześcijańskiego punktu widzenia pochlebny przykład, ale niech będzie. Julian Apostata, taki cesarz rzymski z IV wieku. On prześladował chrześcijan, no ale dla swoich żołnierzy był okej. Okay. Jego strata, tak oczywiście. Jego stado, jasne. Zobaczcie, że zna swoje owce. One znają jego głos, a jest powiedziane, on zna ich imiona. One idą za nim. To, co było tu jest powiedziane, przypomnę, na wschodzie pasterz idzie na przodzie stada, nie z tyłu. On idzie i tu macie, wiecie, już nauczanie takie, drugie nauczanie, długie na zasadzie, te fragmenty. Jezus mówi, znają moje ślady, po moich śladach idą, idą za mną, ja jestem drogą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne 5 godzin. Czyli jest intymna relacja między nimi. Inaczej mówiąc, dobry pasterz to taki, który daje się poznać swoim owcom, jest otwarty i szczery. Oto ja. To jest to, co pastor powiedział, to jest też ktoś, kto jest pogodzony z życiem. Jestem taki i to widzicie, jaki jestem. Dobry pasterz to ktoś, kto blisko zna Chrystusa. To też jest ważne. To bezpośrednio z tego fragmentu może tak nie wypływa, bo oczywiste jest z tego fragmentu, że owca zna dobrze Chrystusa, tak? Jako arcypasterza. Ale nie wyobrażam sobie, że można być dobrym pasterzem Bożym, nie mając z nim bliskiej relacji, z arcypasterzem. Od kogo mamy się uczyć? Od kogo brać siłę w trudach tej pracy? Od Niego. Jak powiedziałem, celem działania dobrego pasterza jest, by owce miały życie i to było obfite życie. To obejmuje zdrowie, właściwą relację z Bogiem, czyli dobry pasterz dba, aby inni rozwijali dobrą, właściwą, głęboką relację z Bogiem. Tak naprawdę taką samą, jaką on ma, co najmniej, a nawet lepszą. Bo wiecie, że Jezus powiedział, to jest nieco inny kontekst może, ale może coś wyjaśnić, unaocznić, że będziecie czynić większe rzeczy niż ja. Prawdziwy nauczyciel to taki, który oczekuje, że jego uczniowie go prześcigną. Bo inaczej nie byłoby rozwoju. Jaki byłby sens? To jest prawdziwy nauczyciel. Nie taki, który się boi swoich uczniów, że go zastąpią. Nie, on tego pragnie. Tylko jak jest mądry, to nie daje, to robi to w odpowiednim momencie. Kiedy ktoś już jest gotowy. I on potem sobie tylko siedzi i się uśmiecha, patrząc, co się dzieje. I nagle mówię, o, wow. Oni to robią, na to bym nigdy nie wpadł, a jaki jest owoc, super. Czyli celem jest, by znaleźć się we właściwym miejscu, żeby owce się tam znalazły, miały w obfitości, żeby były płodne i wydawały owoc. Stąd obfitość, zapewnienie tylko dla nich, żeby one były bogate, miały obfite życie. To oznacza, że owce dają taki owoc, który jest też dla innych. Ser, mleko, wełna. W niektórych przypadkach mięso. To nie chodzi o to, żeby owce same w sobie były tylko napasione. Wypas owca i potem mleko wypasione się nazywa. Chodzi o to, żeby one wydały owoc, który będzie także dobry, przyjemny dla innych. Dobry pasterz szuka zgubionej owcy, nie chce, by ktokolwiek zginął, odpadł, pragnie, by wszyscy doszli do celu, do tej hali, na te zielone pastwiska, o których mówi Psalm 23. Cieszy go fakt, że owca jest w stadzie. To, co powiedziałem, w relacji z innymi, że jest bezpieczna, zdrowa, że uczy się, dojrzewa, owocuje. Każda owca jest dla niego cenna i gotów jest dla niej poświęcić się. Choć pamiętajmy, że przede wszystkim cały czas mówimy o stadzie, nie o tych na zewnątrz. Oczywiście możemy też patrzeć z punktu widzenia ewangelizacyjnego szerzej, że wszyscy, całe stworzenie to jest jakieś Boże stado. Tak? Ale tu przede wszystkim jest powiedziane o tych, którzy znają Boga. No i teraz powracając do 34 rozdziału Ezechiela, 16-17, to może być ciekawostka, jest powiedziane, że pasterz, taki pasterz, dobry pasterz, rozsądza pomiędzy owcami. Co oznacza autorytet, który te owce uznają. Czyli ludzie, którzy są dani pasterzowi w opiekę, uznają jego autorytet, dają mu prawo do tego, tak? żeby rozsądzał pomiędzy nimi. Bo dlaczego? Bo doświadczyły jego dobroci. Doświadczyli. Wiedziałem, że to będzie godzinne nauczanie. Więc mamy tutaj w 10 rozdziale dwa przeciwstawienia. Jest dobry pasterz versus, czyli przeciwko najemnikowi, czyli powiedzielibyśmy niedojrzałemu pasterzowi, Juchasowi, o którym pastor mi powiedział, że często uciekają, ponieważ jest to trudna praca. Ci pomocnicy tak, pasterza. Mam dosyć, już go rano nie ma. Tu mamy drugie przeciwstawienie. Dobry pasterz przeciwko złodziejowi i rozbójnikowi, czyli przeciwko wilkowi. Co to znaczy być dobrym? Hebrajski rzeczownik i przymiotnik tob posiada bardzo szeroki zakres znaczeniowy, najczęściej tłumaczony jako dobry. Dobry, przyjemny, pożyteczny, cenny, rozkoszny, słuszny, sprawiający zadowolenie, owocny, moralnie poprawny, należyty, poręczny. Praktyczny byśmy powiedzieli, przydatny. W Starym Testamencie tob czasami tłumaczone jest jako dobrze czynić, co wskazuje na aktywność. Dobry pasterz jest zatem aktywny w stosunku do swoich owiec. Znany posługujący Charles Spurgeon powiedział, że ten, cytuję, kto zaniedbuje czynienia dobra, wkrótce popadnie w zło. To jest ogólna zasada, nie dotyczy tylko pasterza. Czyli nie ma stanu w Królestwie Bożym, w którym jesteś nieaktywny. Bo jeżeli nie czynisz dobra, to wkrótce wrócisz do czynienia czegoś innego. Bezczynny duszpasterz, już powiedzmy wprost, jest więc nie tylko bezużyteczny, ale jest zagrożeniem dla samego siebie. To, co Paweł mówi w pewnym momencie w Koryntian. Cóż z tego, że cały świat pozyskam, jeśli na swojej duszy stracę? Więc Pismo objawia 5 aspektów dobroci Boga, szczególnie jeżeli chodzi o Stary Testament, czyli Bóg jest dobry w sensie ogólnym, czy okazuje łaskę i hojność każdemu ze stworzeń. Na przykład przez to, że świat istnieje w ogóle, że funkcjonuje. Drugi aspekt to miłość Boga bazująca na Jego osobistym wyborze. Chce kochać Ciebie, konkretnie Ciebie, decyduje się. Potem jest okazywanie miłosierdzia i łaski. No to powiedzmy, że to są 2 aspekty. No i tym 5 byłby, co ciekawe, mocno podkreślanym w piśmie, cierpliwość. Czyli dobry to ten, kto jest cierpliwy. A więc co to mówi o postawie pasterza? Właściwe nastawienie wobec wszystkich bez wyjątku. Takie nieustanne, pozytywnie stand-by. Czyli mam taką, taką gotowość w sobie, tak jestem włączony, że generalnie jestem nastawiony do wszystkich dobrze. Co, zrozumcie mnie dobrze, nie oznacza, że jak przychodzi wilk, który nie chce się porozumieć, tylko szkodzić, że go nie pogonię. Tylko nie muszę mieć w sobie po prostu nienawiści, złości jakieś. Złość może czasami jest przydatna, ale jakieś niechęci, czy też nie skreślam, z góry na zawsze nie potępiam. Tylko ponieważ szkodzi, to teraz go trzeba po tyłku i niech zwiewa, może się nawróci. Czyli nie chodzi o to, że pasterz, który ma taką postawę, jest naiwny wobec ludzi i bezmyślny wobec nich. Wręcz przeciwnie. To chodzi o głębokie nastawienie serca, tak jak powiedziałem, dające szansę każdemu, życzące tego, co dobre wszystkim. Więc czasami dla wilka będzie dobre, a jak, że dostanie. Paradoks. Jaka jeszcze z tego wynika postawa pasterza, z pojęcia dobroci, o której powiedziałem. To wszystko jest możliwe tylko dzięki posiadaniu miłości agape. Czyli miłości skupiające się na właściwych motywacjach, odpowiednim nastawieniu i realnym pomaganiu innym. Ona jest aktywna, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jaka jest postawa pasterza? Powinien być miłosierny, powinien się wykazywać zrozumieniem i udzieleniem przebaczenia. Powinien być łaskawy. Oznacza to nie tylko przychylność, bo łaska w biblijnym, nowotestamentalnym rozumieniu oznacza także zdolność. Czyli pasterz to jest ten, kto wyposaży, da zdolność do wykonania czegoś. Cierpliwość, jak powiedziałem, to jest jedna z najważniejszych oznak dojrzałości pasterskiej. Znowu ta idzie na bok. No i znowu, no to znowu trzeba znaleźć, przeprowadzić za te rogi. I jeżeli chodzi o pojęcie dobra, dobry pasterz uznaje za dobre tylko to, co uznaje za takie Bóg. Po prostu. Co wiąże się ze znajomością samego Boga i Jego słowa w szczególności. To, co Jezus mówi, ja uważam, że w tym 10 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że jestem dobrym pasterzem, to nie oznacza tylko cechy charakteru. Tylko to jest dobry dla mnie, to oznacza, że jestem fachowcem. To jest taki wymiar specjalistyczny, jakościowy. Ktoś, kto jest dobrze wyćwiczony, nauczony, fachowiec w danej dziedzinie. To oznacza też, że jestem dobrym pasterzem. A to z kolei oznacza, że Pan porównuje się w tym fragmencie nie tylko z innymi pasterzami, tu złymi, czy też z wrogami stada, ale wyznacza właściwy standard dla pasterzowania. Prawdziwy więc fachowiec w tej branży jest z zasady dobry z charakteru, gotów poświęcić się dla dobra powierzonego mu stada, więc nie może być inny standard pasterza. To jest jednocześnie standard, który obejmuje taką cechę charakteru i te wszystkie elementy, które z niej wypływają. No i teraz Efezjan 4,11. Tam o tych służbach w Kościele fragment, który mówi. Pamiętacie, jednych Bóg ustanowił takimi, innych takimi z kolei. Jest powiedziane między nimi, On, to znaczy Chrystus, też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, czy też dosłownie pasterzami i nauczycielami. I teraz, jak spojrzymy na tekst oryginalny, to tu nam wyskakuje pewna prawda, bo mówimy bardzo często o pięciorakiej służbie. Kochani, ona de facto jest czwororaka. Bo jest pięć niby służb wymienionych. Dla mnie to jest odkrycie. No musielibyśmy rzucić z tyłu tekst oryginalny, nawet łaciną zapisany, żebyście zobaczyli, na czym polega w gramatyce greckiej tutaj ta kwestia, która decyduje o tym, o czym mówię. To jest tak zwana w językoznawstwie zasada Grenville'a-Sharpa. Ona brzmi tak, zacytuję fragment. Gdy mamy dwa rzeczowniki, w tym samym przypadku podane, połączone z spójnikiem kai w grece, które oznacza i lub a, w tym najczęściej i, czyli jest jakaś wyliczanka. Kai, 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 tak? I. Pierwszy z nich ma rodzajnik w domyśle określony, tak jak w języku angielskim, francuskim, włoskim. D na przykład, tak? Jest A, który jest nieokreślony. D to znaczy, że mówimy o czymś konkretnym. A drugi nie posiada go. Czyli jak mamy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, pierwszy z nich ma rodzajnik określony, a drugi jest połączony z tym pierwszym tylko przez ten spójnik I, kai, a nie posiada własnego rodzajnika określonego, wówczas ten drugi, nie wiem, czy to jest jasne, odnosi się do tej samej rzeczy, którą opisuje ten pierwszy i służy dalszemu jej opisaniu. Koniec cytatu zasady Grenville'a-Sharpa. Co to oznacza? Zaraz wam wytłumaczę. Kiedy jest powiedziane kai autos edoken tus men apostolus, tus de profetes, tus de evangelistas, tus de poimenas kai didaskalos, czyli właściwie didaskalos, bo jest na końcu ten, to wszystkie trzy pierwsze, apostołowie, prorocy i ewangeliści, mają własne rodzajniki określone. Tam są jeszcze dodatkowo wzmacniające te określenia, bo się pojawia tus men i to jest taka wyliczanka. A potem jak masz men, to oczekujesz, że będzie de. I rzeczywiście jest de, potem do końca się pojawia. Dobra, to nie jest ważne. Ważne jest, że kiedy dochodzimy do pasterzy i nauczycieli, jest powiedziane, tylko pasterze mają własny rodzajnik, a potem jest kai, czyli i nauczyciele nie mają własnego rodzajnika, tylko są, dookreślają pasterzy. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę czwartą służbą jest służba pasterza-nauczyciela. I to jest jedna służba. A więc jak powiedziałem, w zasadzie można mówić o pasterzach-nauczycielach, gdyż ci z jednej strony przewodzą temu stadu naszemu i troszczą się o ludzi i muszą być w świetle tego fragmentu znawcami Biblii. Oni muszą znać Boże biblijne nauczanie, bo jak masz ludzi pasterzować? Jak ci przyjdą od jakiegoś wilka opowiadając dziwne rzeczy? Wiecie, to jest odkrycie. Nie ma służby nauczyciela samoistnego. Au! A tak chciałem być takim fachowcem, kto se tak gada tylko sobie a muzom. Nie, no dobra. Żeby musisz być nauczycielem słowa, by móc we właściwy sposób doradzać, kierować i tak dalej. Uważa się, to dodam, że obraz pasterski Jezusa z Jana 10, 1-18, o którym dzisiaj mówimy, odnosi się do jego funkcji nauczycielskiej. To są komentarze specjalistów. On jest pasterzem jako nauczyciel. Owce, tak się to interpretuje, są jego słuchaczami, które słuchają jego głosu. A wilki to źli nauczyciele. Ratatatata. Ergo, przepraszam za te latynizmy, a więc dobry pasterz jest wyedukowany w słowie, rozumie prawdy Boże i potrafi je właściwie i przystępnie wyłożyć. Oznacza to nie tylko szkolenie się w zakresie konkretnej posługi pomocnej dla ludzi we wspólnocie lub poza nią, lecz również odnosi się do studiowania Biblii, do nieustannego poszukiwania odpowiedzi na pytania, które nurtują lub mogą nurtować ludzi. Nie! Znajomość pisma jest konieczna, by zrozumieć istotę posługi pasterskiej, nie mówiąc już o nauczaniu. Bo pasterz karmi, żywi owce. No czym? Słowem przede wszystkim. Oczywiście, że może karmić także tym, co ma w domu fizycznie. I powinien. Ale karmi przede wszystkim słowem. To jest główne zadanie. I to musi być dobre słowo, bo uczniowie powiedzieli do Jezusa, jak powiedział, czy wy też mnie opuścicie, dokąd pójdziemy, ty masz co? Słowa życia wiecznego. I to nas trzyma razem z tobą i znowu mamy jedność. Zdrowa nauka trzyma w jedności. A więc najważniejszą rolą pasterza nauczyciela jest duchowe karmienie Bożej owczarni. Nie ulega wątpliwości, że Jezus jako arcypasterz wzywa nas, kończę, do naśladowania go także w pasterskim wymiarze swojej służby. Oddanie ludziom wierne pasterskie serce jest nie do przecenienia i odgrywa zasadniczą rolę w formowaniu się dojrzałego sługi Bożego. Ma również kolosalne znaczenie dla rozwoju całej wspólnoty, gdyż, uwaga, skleja ją ze sobą za sprawą żywych relacji z ludźmi, tak, bo pasterze, oni go znają, i dostarczania im właściwego pokarmu, nauczania, czyli prowadzenie na zielone pastwiska. A wiecie, dla Izraelitów zielone pastwiska mają potężniejsze znaczenie niż dla nas. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jak przez Polskę jedziemy, to jest kraj zielonych pastwisk. No coraz mniej, ale zasady takie jest z literatury przynajmniej. Ale w Izraelu to był kraj pustyni i jest. Więc jak jest zielone pastwisko, to jest halleluja. To jest dopiero raj na ziemi. Czyli jesteśmy wezwani, wracam klamrą do tego, co było na początku z Ezechiela. Do tego, czy też w przypadku Piotra, że Bóg wzywa nas, potrzebuje pasterzy. Bóg potrzebuje dobrych pasterzy, którzy zatroszczą się o jego stado, będą gotowi poświęcić się temu dziełu bez względu na koszty. O tym, jakie to były koszty, już było mówione tydzień temu. Czy jesteś gotów to uczynić? Czy czujesz to powołanie, pociąg do tego niewdzięcznego czasami trudu, ale także pełnego wspaniałych momentów, gdy owce dojrzewają i wydają owoce, gdy same stają się pasterzami i nauczycielami dla innych? Pamiętacie Hebrajczyków? Już dawno powinniście być nauczycielami. I na koniec coś osobistego, co przygotowując to słowo, wierzę, że Bóg mi powiedział. Oto się wpisuje w tę całą myśl. Powrócę do Ewangelii Jana, do 10 rozdziału, tym razem werset 16. Jezus mówi, mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Chcę powiedzieć, że w sensie interpretacji tekstu biblijnego, ja teraz wychodzę od interpretacji. Ten tekst przemówił do mnie w nieco inny sposób. To ryzykowne stwierdzenie z naukowego punktu widzenia. Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Powiedzieliśmy to. Dobry pasterz gromadzi owce. To wilk je rozpędza i porywa. Te inne to te, które jeszcze nie poznały Pana, a które należy sprowadzić, by dołączyły do istniejącego już stada wiernych. Bo dobry pasterz zawsze łączy. i szuka. I myślę, że to jest to, co Bóg mówi, wierzę do nas. Duszpasterz też szuka owiec, których mają dołączyć się do stada. Pomódlmy się.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.